Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecze Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Jakub Lesiński, witam fanów basketu. Dzisiejszy program rozpoczniemy od bieżących kwestii, a później będziemy mówić sporo o reprezentacji Polski, jednak to za kilka chwil dopiero. Milion złotych otrzymał koszykarski Stelmecze na ABC Zielona Góra od miasta. Dziś o tej sprawie poinformowano na konferencji prasowej w zielonogórskim magistracie. Jak się okazuje, to nie ostatnia kwota, na którą będą mogli liczyć nasi koszykarze. Posłuchajmy, mówią prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki i właściciel klubu Janusz Jasiński.
Dzisiaj spotykamy się, aby podpisać pierwszy z dokumentów, który jest przed nami, czyli umowę o współpracy między miastem a klubem. To jest umowa finansowa dotycząca wsparcia klubu w tym roku. To nie jest to, co powiedziałem ostatnio, to jest pierwsza z tych, które będą realizowane. Ta opiewana kwotę miliona złotych. Mam nadzieję, że pomoże to klubowi, jak również wszystkim nam da dużo atrakcji.
Dotacja miejska, pieniądze z miasta są jednym z ważniejszych filarów funkcjonowania klubu. Klub oczywiście stara się zdobywać środki na różnych polach, na polu biznesowym, na polu z pomocy przez jednostkę samorządową, tutaj przez miasto Zielonogóra, ale także poprzez naszego następnego, trzeciego wielkiego sponsora, to są kibiców. Jak zawsze nasza hala, która jest wielkim magnesem, pozwala nam z jednej strony stworzyć piękne widowisko, ale też trzeba powiedzieć jasno, że jest to też źródło dosyć dużych przychodów. Mogę się pochwalić, że w tym roku będziemy chyba mieli rekordowy rok, jeżeli chodzi o wielkość przychodów. Wiadomo, to jest też związane z ilością meczy, które gramy, ale mam nadzieję, że osiągniemy kwotę 2 milionów złotych. I to też jest jakby jeden z ważnych sponsorów naszego klubu. I tutaj za pośrednictwem tej konferencji chciałbym wszystkim tym, którzy kupują bilety, którzy przychodzą na mecze i w jakiś sposób wspierają klub, serdecznie podziękować. Nasza współpraca z miastem Zielonogóra rozpoczęła się wiele, wiele lat temu. Co roku wydaje mi się, że staramy się jak najmocniej, chociaż w części spłacić ten dług w postaci tego, co możemy oddać. No mogę powiedzieć, że chociaż ten zeszły rok należy do sportowo, można powiedzieć, w ostatnim okresie nieudany, to jeżeli chodzi o wartość medialną, to też był rok rekordowy i okazuje się, że nie do końca wynik sportowy idzie z wartością medialną, a wynik, który osiągnęliśmy najlepszy w też polskiej lidze koszykówki, to był poziom 49 milionów złotych ekwiwalentu medialnego. Także sądzę, jest czymś, co my jako sport możemy wnieść w jano do naszego miasta. Mi się wydaje, że każdy zielonogórzanin dzisiaj nie wyobraża sobie już życia i tego naszego zimowego, szczególnie kalendarza, bez meczy koszykówki, bez wizyt w hali CRS, bez przynajmniej emocji i często nawet ocierających się o kardiologa przypadków, ale taka jest koszykówka, taki jest sport i za to go kochamy.
Nie jest tajemnicą, że miasto chce wejść do spółki koszykarskiej jako jeden ze współwłaścicieli. Janusz Kubicki dodaje, że klub otrzyma z tego tytułu kolejny milion złotych.
Miasto wejdzie do spółki, jest zgoda, ta zgoda została udzielona bodajże miesiąc temu. W tej chwili, to dlatego też na wstępie, jak Państwo również zwróciliście uwagę, mówiłem, że to nie jest ostatnia umowa, którą będziemy podpisywać, że będą jeszcze kolejne, także wszystkie procedury trwają i jak się zakończą, to zaprosimy Państwa na kolejną konferencję mówiącą już o drugiej, kolejnej umowie.
A to będzie podwyższenie kapitału zakładowego, czy też miasto odkupi od kogoś akcję?
Będzie konferencja, nie. W żadnym wypadku miasto ani od jednego, ani od drugiego klubu nie jest zainteresowane i nie będzie odkupywało akcji, ale to dajcie nam Państwo szansę na kolejnej konferencji, na której się spotkamy w tym zakresie, przedstawić wszystkie informacje z tym związane. One będą i one zostaną zrealizowane.
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej pytaliśmy Janusza Jasińskiego o kadrę. Nieoficjalnie mówiło się, że do Stelmetu mógłby wrócić Tomas Kelati. Na razie ten temat jest nieaktualny, a innych wzmocnień raczej nie należy oczekiwać.
Tomek ma chyba jakiś problem, tak ja myślę. Nie? To jest doświadczony zawodnik, tu mówimy o Tomasie Kelati, który wie dokładnie, w którym miejscu jest i on też rozumie, że pewne rzeczy czasami się po prostu nie da. Nie? Natomiast my na nikogo nie czekamy. My robimy swoje. Myślę, że temat transferów to jest trochę tak, że nakręcamy siebie sami. Tak? Jest trochę cicho, dużo się nie dzieje, więc chcielibyśmy, żeby coś się działo, więc o tych transferach rozmawiamy. Natomiast szczerze powiedziawszy, no drużyna dzisiaj gra dobrze, tak, oczywiście. Można powiedzieć, Puchar Polski nam nie wyszedł, tak, to jest taki element, który na pewno nie przeszliśmy do porządku dziennego. Natomiast też trzeba powiedzieć jasno, że trochę logistycznie było to trudne do ogarnięcia, dodatkowo jeszcze ta kwestia chorobowa, która się gdzieś tam przepętała. No i na końcu dnia przegraliśmy ze zdobywcą pucharu, tak, czyli nie jest tak najgorzej, tak, bo w tym całym bałaganie też trzeba widzieć czasami plusy. W związku z tym my też nie mamy presji na zmiany, tak, znaczy to nie jest tak, że jesteśmy gdzieś daleko. Ktoś w lidze chyba policzył to, że mamy najlepszą pozycję, jeżeli chodzi o ilość przegranych meczy w swojej historii, jeżeli chodzi o Stalmet. Także w PLK nigdy nie przegraliśmy tak mało meczy o tej porze, tak, biorąc pod uwagę, że już jest połowa lutego. W związku z tym no, ciężko się zmienia coś, co funkcjonuje. Tak?
Tyle właściciel naszego klubu koszykarskiego Janusz Jasiński, a teraz w programie będziemy mówić już tylko o reprezentacji Polski koszykarzy. Biało-czerwoni są bardzo blisko historycznego awansu na Mistrzostwa Świata po wielu, wielu latach przerwy. Aby polecieć do Chin, muszą odnieść jeszcze tylko jedno zwycięstwo. Przed nimi dwa spotkania na rozkładzie reprezentacja Chorwacji. Ten mecz jutro na wyjeździe o godzinie 18. Natomiast w poniedziałek o godzinie 20:30 w Gdańsku biało-czerwoni podejmą jeszcze Holandię. W składzie reprezentacji Polski na mecz z Chorwacją znalazło się trzech zawodników Stalmetu Enea i BC Zielona Góra. To rozgrywający Łukasz Koszarek, niski skrzydłowy Michał Sokołowski i środkowy Adam Chrycaniuk. Nasza reprezentacja w ostatnich dniach przebywała na zgrupowaniu w Warszawie. Dzisiaj rano wyleciała do Chorwacji. Teraz prawdopodobnie dociera na miejsce albo już to uczyniła. Przed tymi niezwykle ważnymi meczami rozmawialiśmy z drugim trenerem kadry, będącym oczywiście także w sztabie szkoleniowym Stalmetu Enea i BC. Posłuchamy zatem Arkadiusza Miłoszewskiego, który mówi nam także o naszych zielonogórskich kadrowiczach, analizuje Chorwatów oraz Holendrów oraz mówi o planie przygotowań między tymi dwoma meczami, a na końcu o swoich odczuciach związanych z tym ewentualnym historycznym awansem. Dodajmy, że z trenerem Miłoszewskim rozmawialiśmy wczoraj wieczorem.
Proszę powiedzieć, jak generalnie to zgrupowanie reprezentacji Polski w Warszawie przebiega?
No troszkę nam się fajnie ułożyło z naszym zgrupowaniem, że już przed zgrupowaniem wiedzieliśmy, że nasi główni zawodnicy odpadli niestety ze swoich rozgrywek pucharów krajowych i tak nasi zawodnicy z naszego klubu Stalmetu, jak wiemy, odpadliśmy wcześniej. Zawodnicy z Anwilu, czyli Kamil Łączyński też odpadł już w pierwszym meczu. Poza tym AJ Slaughter, który gra w Asfelu we Francji, też odpadł w półfinale. Mateusz Ponitka nie grał w swoich rozgrywkach, czyli w meczu gwiazd Ligi VTB, więc mieliśmy tak naprawdę wszyscy zawodnicy, o których mowa, którzy są ważni dla reprezentacji, mieli kilka dni wolnego po rozgrywkach, które toczą normalnie w swoich klubach. I to był duży prognostyk dla nas takiej dobrej energii, że ci zawodnicy troszeczkę oddechu złapali i przyjadą z dobrym nastawieniem i przede wszystkim w dobrym zdrowiu fizycznym po małym odpoczynku. I tak się stało, tak te nasze przewidywania to potwierdziły. Zawodnicy są wypoczęci, zdrowi przede wszystkim, bo żadnych kontuzji nie mamy na ten moment w zespole. To jest bardzo ważne. Atmosfera jest super. Wszyscy mamy, że tak powiem, w głowach powagę tej sytuacji, że jesteśmy od kroku od historycznego sukcesu i tutaj sam początek zgrupowania jest jak najbardziej pozytywny i z czystymi głowami jedziemy na pierwszy mecz do Chorwacji.
Rozmawiał pan z trenerem Taylorem na temat ewentualnego powołania Przemysława Zamojskiego, który ostatnio w dobrej formie jest, czy takiego tematu w ogóle nie było?
Nie było, bo tutaj te takie personalne decyzje to podejmuje tylko trener Taylor. Rozmawiamy czasami o tych rzeczach, natomiast tutaj tego tematu Przemka nie było. Trener ufa tych ludzi, których powołał. Oczywiście ma pełen szacunek dla Przemka, bo bardzo dobrze Przemka dobrze wspomina tutaj w kadrze. Wiem, że takie sugestie były od strony federacji, że Przemek jest w gazie teraz, że naprawdę dobrze gra, ale no gdzieś tam trener Taylor już tą decyzję wcześniej podjął, że Przemka nie będzie i tutaj takiego tematu rozmowy nie było.
Jak się ta nasza trójka stalmetowska ma? Pan jakoś tak bardziej na nich spogląda, na tym zgrupowaniu?
No oczywiście, bo też ich troszkę nie widziałem, bo ja tutaj po tym odpadnięciu z Pucharu Polski zostałem w Warszawie i na żywo już skautowałem naszych przeciwników, czyli najbliższy Stal Ostrów, później Arka Gdynia, którzy grali do końca. Oglądałem ten puchar i tych chłopaków naszych troszkę nie widziałem. Natomiast Łukasz przyjechał wypoczęty, troszkę powietrza, że tak powiem, złapał, tak mówię troszkę w takim żargonie, że odetchnął troszeczkę po tym męczącym, szczególnie tą końcówką przed pucharem, tak, tymi podróżami. Troszkę jest przeziębiony, ale to myślę, że to jest kwestia jednego, dwóch dni i wróci do siebie. Bestia swoją robotę robi, podoba mi się, jak pracuje, jak ciężko haruje przeciwko Maćkowi lampę na treningach. Nie kalkuluje, naprawdę daje z siebie dużo. No i do tego Michał Sokołowski, który też mocno walczy o swoją pozycję. Tutaj na treningach gra przeciwko Adamowi Waczyńskiemu, który na co dzień gra w lidze hiszpańskiej. Tutaj ma następny taki sprawdzian przed sobą mocnego zawodnika już europejskiego formatu na treningach. Radzi sobie dobrze, więc ta trójka jak najbardziej, tak jak pan powiedział, troszkę częściej na nich spoglądam, ale są częścią, ważną częścią teamu i to z tego trzeba się cieszyć.
W czwartek rano, tak? Do Chorwacji wyruszacie? Jaki tam jest plan? Jak przybędziecie? Jakieś treningi na miejscu pewnie?
Tak, dokładnie 9:45 mamy wylot. Jesteśmy tam na miejscu około południa. Jedziemy do hotelu, meldujemy się, później meeting, po meetingu wyjazd na trening, taki trening rzutowy, zapoznanie się z halą, a później już dzień meczu, normalnie też jakiś trening rzutowy i przygotowanie już bezpośrednio do meczu.
To poproszę pana, jak to się zwykle ładnie mówi, rozłożyć tą ekipę Chorwatów na czynniki pierwsze.
No na pewno to jest inna Chorwacja niż była z nami, wie pan, w tym meczu, w którym wygraliśmy, w tym okienku numer 4. Są bez jakichś tych wielkich gwiazd, szczególnie tych gwiazd NBA, natomiast jak robiłem cały scouting tej drużyny, to jest drużyna grająca z bardzo, bardzo dużą energią, bardzo dużym poświęceniem w obronie. Widać, że bardzo im zależy na tym, żeby się pokazać, bo tak jak powiedziałem, że nie ma tych gwiazd, które zawsze zajmowały ich miejsce. Każdy zawodnik, który dostaje szansę, próbuje z siebie wykrzesać jak najwięcej. To widać. Zupełnie inny system obrony niż właśnie w tym meczu pierwszym. Jest bardziej agresywny, więcej obrony na całym boisku, bardziej agresywna gra na grze pick and rollowej, bardziej agresywna gra na grze low post, czyli tyłem do kosza. Naprawdę zupełnie inny zespół niż ten zespół, który pokonaliśmy. Natomiast nie mają, tak jak powiedziałem, gwiazd, nie mają dużo jakości. Ci zawodnicy to są zawodnicy głównie rezerwowi ze swoich klubów. Taki najgroźniejszy to jest Milan Bojan, który gra w Asfelu, który naprawdę pod koszem potrafi zagrać. Jest nasz Darko Planinic jako zmiennik. Jest na czwórce Peric, który gra na co dzień w lidze włoskiej, silny. Rozgrywający shooterzy, czyli shooterzy tej Bośnia, Kryszulin, Katic, to są zawodnicy, którzy grają głównie w Cedewicie, Zagrzeb i w Cibonie, czyli to są zawodnicy miejscowi. I tutaj na pewno nam nie będzie łatwo, bo oni rzucą wszystko, co mają, czyli całą swoją energię, dużą agresywność w obronie. Tego możemy się spodziewać, że na pewno to nie będzie łatwy mecz. Natomiast liczę na nasze doświadczenie, na to, że wiemy, o co gramy i postaramy się sprostać zadaniu i wygrać, postawić tą kropkę nad i już w Chorwacji.
Kiedy z Chorwacji wracacie, jak na tą Holandię, się będziecie przygotowywać już w Polsce?
Tak, już wracamy w sobotę z Zagrzebia do Warszawy. W Warszawie mamy przerwę 3 godziny i tam w Warszawie wykorzystamy to na obiad i na meeting taki przygotowawczy już przed zespołem Holandii, czyli tak naprawdę w sobotę już zaczniemy przygotowywać się do meczu z Holendrami, który odbędzie się w poniedziałek, czyli bezpośrednio już po tym piątkowym meczu z Chorwacją już będziemy przygotowywać się do meczu z Holendrami.
No to poproszę jeszcze pana o analizę tych Holendrów.
No wie pan co, Holendrzy mają jeden plus. Grają kilka lat w tym samym składzie. Jest tak, że znają się bardzo dobrze. Wiemy, że są bardzo agresywni. W ostatnim okienku z nimi graliśmy, to tak długo tego czasu nie minęło. Tam żadne zmiany większe nie zaszły w składzie. Doszedł tylko jeden zawodnik na pozycję 4, którego nie było z nami, bo był kontuzjowany i należy się spodziewać, że będzie to jakieś tam wzmocnienie tego zespołu holenderskiego. Natomiast no, są bardzo agresywni, fizyczni, dużo opierają gry na szybkim ataku, rzutach z dystansu. Tutaj Clough jest takim głównym motorem napędowym tego zespołu. Sharon Clough, który gra w Murcji, w lidze hiszpańskiej na co dzień. Do tego dochodzą shooterzy De Jong, Hamik, Slater, Frank, którzy naprawdę potrafią rzucić z dystansu. Pod koszem wcześniej powiedziany przeze mnie ten pozycja 4, Schaftenar, który z nami nie grał, potrafi rzucić z dystansu. No i taka duża podpora pod koszem, Thomas van der Marff, wysoki zawodnik, bardzo, bardzo dobrymi warunkami fizycznymi. I powiem szczerze, my zagraliśmy tam rewelacyjny mecz przeciwko nim w Holandii i tu nam wcale nie będzie łatwo, tym bardziej, że oni nie stoją na żadnej straconej pozycji. Widziałem, że powołali do składu kilku młodych zawodników, którzy pewnie są jakąś przyszłością tej Holandii, że już taka zmiana pokoleniowa, to na pewno możemy się spodziewać bardzo agresywnej gry z ich strony. I tutaj jak dołożą do tego to, co robią starsi zawodnicy, czyli tak jak powiedziałem, bardzo silny, szybki atak, do tego rzuty z dystansu, to mogą być naprawdę, naprawdę groźni.
W środowisku koszykarskim mam wrażenie, krąży takie hasło, wystarczy wygrać tylko raz, a pan jak generalnie do tych dwóch pojedynków podchodzi?
No wie pan, to no, właśnie tak się mówi, tylko raz i aż raz, bo to są dwa mecze, któryś z tych meczów trzeba wygrać, najlepiej ten pierwszy, ale na pewno nie będzie w żadnym nam meczu, nie będzie łatwo, tym bardziej, że Chorwaci mają jeszcze teoretyczne szanse, będą tam takie korespondencyjne pojedynki toczone, bo Węgrzy grają we Włoszech, Węgrzy też mają szansę jeszcze, Włosi też mają szansę, może nawet największą, tak? Bo Włosi też muszą wygrać jeden mecz, grają u siebie z Węgrami. Tutaj pewnie ten mecz nasz i ten mecz Węgrów z Włochami dużo pokaże już właśnie po tej pierwszej rundzie tego okienka, jak to będzie dalej wyglądało. No wszyscy wiemy, o co gramy, wszystkie te państwa, które uczestniczą w tych eliminacjach, też wiedzą, o co grają, więc zapowiadają się naprawdę, naprawdę ciekawe pojedynki.
Jeszcze chciałem pana zapytać, pan osobiście jest podekscytowany, co tu dużo mówić, przed tą historyczną chwilą, która już na dniach może stać się faktem, tym awansem na Mistrzostwa Świata?
Wie pan, to ja z racji tego, że już człowiek troszeczkę przeżył swoich lat, nie, na pewno jakaś tam z tyłu głowy jest ekscytacja, ale z drugiej strony takie też obawy, że ta droga jest naprawdę jeszcze daleka. Natomiast no, gdzieś pewnie jak już to się wszystko, mam nadzieję, bardzo dobrze ułoży, to wtedy człowiek chyba zrozumie, co tak naprawdę zrobił i że przechodzi do historii, może wtedy do mnie. Na razie do mnie to jeszcze nie dociera. Ekscytacja jest, bo tutaj mamy bardzo dobrą atmosferę w reprezentacji. Tutaj naprawdę fajnie się tu pracuje, fajnie się współpracuje z trenerem Taylorem i z zawodnikami tutaj, którzy są, to tym jestem bardziej podekscytowany niż tym, co za chwilę możemy zrobić.
Tyle jeden z trenerów reprezentacji Polski, Arkadiusz Miłoszewski, a teraz będzie ekspert Kosma Zatorski, na co dzień media manager Stalmetu NEIBC, a prywatnie wielki fan i znawca basketu. Na początku chwilę rozmawiamy o zielonogórskim klubie, a później już nasz ekspert analizuje sytuację biało-czerwonych i mówi nam m.in., który z tych dwóch meczów wydaje się być teoretycznie łatwiejszy dla zawodników trenera Mike'a Taylora.
Zanim długo będziemy rozmawiać o naszej reprezentacji, to chciałem ciebie zapytać, co tam ogólnie w Stalmecie na IBC Zielona Góra, kiedy to okienko otwarte na reprezentację, co się w Zielonej Górze dzieje w naszym klubie.
To okienko wolnego się otworzyło dla nas szybciej chyba niż się wszyscy spodziewaliśmy, bo niestety już w czwartek pożegnaliśmy się z Pucharem Polski. Zawodnicy dostali sporo wolnego czasu na złapanie takiej świeżości. Niektórzy zostali w Zielonej Górze i oni trenują indywidualnie. W Halice RS pojawili się Przemek Zamojski, Jarek Mokros, Quinton Hosley, Markel Starks i oni na początek udali się na siłownię razem z Nikolą Musiczem, a później z Jakubem Lewandowskim ćwiczyli w głównej Halice RS. Czekamy, czekamy na te kolejne mecze, bo naprawdę przed nami emocjonujący czas. Policzyłem sobie, że od 28 lutego do 31 marca to będzie aż 11 spotkań.
Dużo.
Większość z nich w Halice RS, także zielonogórscy kibice na pewno będą mieli sporo uciechy i sporo fajnych zespołów do nas przyjedzie.
Zmiana, zdaje się, godziny meczu z Ostrowem, jakbyś mógł powiedzieć o szczegółach.
Tak, ten mecz, który miał się pierwotnie odbyć 4 marca, odbędzie się 28 lutego. Pierwotnie mieliśmy zagrać o 18, ale ze względu na transmisję telewizyjną ten mecz został przełożony na godzinę 20:45, także w takiej piłkarskiej porze. Koszykarski szlagier i drużyna, która już dwa razy z nami wygrała w tym sezonie, także zapowiada się naprawdę emocjonujący mecz.
Okej, to teraz
teraz już może przechodzimy do naszej reprezentacji Polski. Jak ty ogólnie ocenisz te dotychczasowe eliminacje w wykonaniu biało-czerwonych? Udane jak na razie, prawda? No,
udane, i chyba nikt się nie spodziewał, że będą aż tak udane, bo to wszystko tak źle się zaczęło, że już po tych kilku pierwszych meczach środowisko domagało się głowy Mike'a Taylora, który w przeciwieństwie do innych szkoleniowców pracujących z reprezentacją dostał tutaj naprawdę olbrzymi komfort i już bardzo długo jest szkoleniowcem pierwszej reprezentacji. Czekaliśmy na jakiś sukces, tego sukcesu nie było ani na pierwszym Eurobaskecie z Mike'em Taylorem, ani na drugim, i kiedy wydawało się, że już wszyscy położyli kreskę na tą reprezentację i ona przegrała z Węgrami, przegrała w takim złym stylu mecz z Litwą, to nagle nastąpiło odrodzenie i jesteśmy świadkami czegoś niesamowitego. No, chyba pierwszy raz od 54 lat.
No dawno chyba nie było tych mistrzostw świata.
Jest jeszcze więcej. Chyba to była ekipa trenera Witolda Zagórskiego, która wywalczyła piąte miejsce. To był nasz ostatni zespół na mistrzostwach świata, także czekamy na to z niecierpliwością.
Ten skład, te powołania na te ostatnie okienko, jak ty generalnie oceniasz?
Tutaj nowe twarze jedynie to Maciej Wojciechowski z MKS-u Dąbrowy Górniczej i Dariusz Wyka z Arki Gdynia, który już wcześniej dostał powołanie, ale wtedy nie mógł zjawić się na kadrze, bo wykluczyła go kontuzja. Teraz ci dwaj zawodnicy dojechali i są nagrodzeni w ten sposób przez trenera Mike'a Taylora za świetną grę w tym sezonie w Energa Basket Lidze, ale Mike Taylor w jednym z wywiadów powiedział, że jeżeli tutaj się nie przydarzy żadna kontuzja, to on postawi na tą swoją żelazną dwunastkę, którą ma i która świetnie się sprawdzała w tych ostatnich meczach.
Trzech zawodników z Telmetu powołanych przez trenera Taylora. Jaką rolę oni w tej kadrze mogą odegrać jeszcze teraz w tych dwóch ostatnich meczach, twoim zdaniem? Jakie znaczenie ma ich obecność w tej reprezentacji?
Tak bez jakiejś tam przesadnej skromności można powiedzieć, że mamy zawodników na trzech najbardziej newralgicznych pozycjach. Mamy pod koszem Adama Hrycaniuka, mamy Michała Sokołowskiego w roli zmiennika Mateusza Ponitki i mamy Łukasza Koszarka na jedynce. Także te pozycje 1-3-5 są obstawione przez naszych graczy i to jest naprawdę coś fajnego, że gracze z Telmetu, NIBC, Zielona Góra są tak ważną częścią reprezentacji.
Brakuje tobie w tych powołaniach Przemka Zamojskiego?
Patrząc na ostatnią formę Przemka, to oczywiście, że brakuje. Brakowało mi
Dlatego
też...
pytam.
Brakowało mi też go strasznie w konkursie trójek podczas Pucharu Polski, bo to, co ostatnio Przemek wyprawiał, to naprawdę przyszła taka wzwyżka formy, że jego grę oglądało się z wielką przyjemnością. On sam mówił, że on tej pewności siebie nie stracił nigdy i że rolą strzelca jest po prostu rzucać i albo wpada, albo nie. Ostatnio wpadało mu naprawdę znakomicie, ale w tej kadrze Mike'a Taylora to Przemek zagrał 4 mecze w tych eliminacjach i tam nie trafił żadnej trójki na 11 prób. No i trener Taylor zdecydował się na Karola Gruszeckiego i na razie Karol Gruszecki się broni w tej reprezentacji, bo on jest jednym z naszych najlepszych strzelców i jednym z najlepszych strzelców całych eliminacji, jeżeli chodzi o rzuty za 3 punkty, to jest średnia powyżej 60%, 13 rzutów 20 z 21 prób, 13 trafionych rzutów, także tutaj Mike Taylor jakby broni się swoim wyborem. Oczywiście szkoda Przemka Zamojskiego, bo jest to taki koszykarz, który nigdy nie odmawiał reprezentacji i on, co by się nie działo, to on zawsze wsiadał w samochód i jechał na to zgrupowanie, a przecież wiemy, że ta nasza koszykówka reprezentacyjna w tych ostatnich latach to nie jest jakiś produkt, który możemy porównywać z innymi sportami zespołowymi. Przemek powoli myśli o graniu w 3-3. I ja myślę, że tutaj jest dla niego miejsce w kadrze, bo jest to zawodnik, który zaczynał od tej koszykówki ulicznej i sam mówi, że chciałby taką klamrą jakby to wszystko spiąć i zakończyć jako koszykarz. Może w reprezentacji 3-3, kto wie. Na pewno jest jednym z poważniejszych kandydatów do gry w tej reprezentacji.
Okej, dwa mecze naszej kadry jeszcze przed nami. Najbliżej ten mecz z Chorwacją, bo już w piątek. Co ogólnie o tych Chorwatach powiesz? Jak ich siłę oceniasz?
O kurczę, tutaj właśnie ciężko cokolwiek powiedzieć, bo dobrze nam znany trener w Polsce, Drażyna Anzulowicz, który kiedyś prowadził MKS Dąbrowa Górnicza, praktycznie wymienił całą kadrę, którą miał wcześniej. Musiał to zrobić, ponieważ trzon tej kadry gra obecnie w NBA, to jest Bogdanowicz, gracz Indiany Pacers, i Ivica Zubac, który ostatnio, jak możemy powiedzieć, że przyczynił się do tego, że nie ma w NBA Marcina Gortata, bo on został wymieniony z Los Angeles Lakers do Los Angeles Clippers i jest to młody, bardzo obiecujący center i Clippers wiążą z nim swoją przyszłość. Jest też jeszcze Dario Saric z Minnesota Timberwolves, także to byli gracze jakby z najwyższego europejskiej półki, z którymi w składzie my byliśmy w stanie wygrać w Ergo Arenie. To ten pamiętny mecz Adama Hrycaniuka, gdzie bestia wszystkich dookoła przestawiał i był MVP tego meczu. Poleciał na to zgrupowanie Darko Planinicz, więc czeka nas pod koszem pojedynek bestia kontra Darko i tutaj mogę zdradzić, że Darko się mnie pytał. Rozmawialiśmy prywatnie, on by się zapytał się mnie, na kogo bym postawił pieniądze w tym pojedynku Hrycaniu kontra Planinicz. No, chciałem być kulturalny i powiedziałem, że muszę być w 100% patriotą i wszystkie pieniądze postawiłbym w tym pojedynku na Adama.
No właśnie, ty jako fan, entuzjasta basketu, to chciałbyś te wielkie gwiazdy zobaczyć na tym meczu przeciwko reprezentacji Polski, czy uważasz, że jak ich nie będzie, to będzie łatwiej?
Nie, ja już tylko chcę tego awansu i zróbmy go. Styl nawet, szczerze powiem, to mnie nie obchodzi, bo ta reprezentacja już naprawdę pokazała w tych eliminacjach sporo i bardzo fajnie zaskoczyła tymi właśnie wygranymi z wyżej notowanymi Chorwatami, którzy dalej są na 9 miejscu w klasyfikacji wszystkich drużyn FIBA. My jesteśmy dopiero na miejscu 25. Do pełni szczęścia w tych eliminacjach zabrakło może jeszcze jakiejś wygranej z Litwą, bo Litwini dwa razy pokonali nas bez większych problemów. No ale to jest coś naprawdę niesamowitego. Ja mam nadzieję, że to będzie taki impuls dla koszykówki w Polsce i dla wzrostu jej popularności.
No to jeszcze kończąc wątek Chorwatów, jak tą skalę trudności biało-czerwonych w tym meczu oceniasz? No jakiego generalnie meczu się spodziewasz w piątek?
Ja tak sobie sprawdziłem, co o tym meczu myślą bukmacherzy, bo jednak ta taka zaawansowana analityka i statystyka dużo mówi i oni tam w tym meczu wskazują szansę 50-50, co mnie bardzo zaskoczyło przy obecnym składzie Chorwacji. No, ja bym chciał, żeby to się skończyło już tam, żebyśmy już
odhaczyli to jedno potrzebne zwycięstwo byli spokojni.
Tak. Ja wiem, że Polski Związek Koszykówki szykuje mnóstwo atrakcji podczas drugiego meczu z Holendrami, który już wydaje się, że jest po prostu z kim jak z kim, ale z Holendrami musimy wygrać. I tutaj tych Holendrów też bym nie lekceważył jednak, bo oni ostatnio dopiero po dogrywce przegrali z Litwą. I ta holenderska koszykówka też poszła do przodu. Oni mają graczy, którzy są w lidze litewskiej, w lidze belgijskiej. Mają gracza, który jest liderem kadry i występuje w Murcji hiszpańskiej. Także dwa mecze, w których powinniśmy przewieźć dwa zwycięstwa i to byłoby coś pięknego.
No to już od razu tak płynnie przeszedłeś do Holandii. To ja sobie tak myślałem, jakby to Holendrzy grali w piłkę, no to wiadomo, że są mocni, ale Holendrzy w koszykówkę?
No właśnie, tak troszeczkę deprecjonujemy ten europejski basket i mieliśmy w grupie choćby Węgrów, którzy potrafili z nami wygrać. I jest to drużyna, która ma sporo klubów, które grają w europejskich pucharach. Holendrzy mają zespół z Groningen, który w ostatnich eliminacjach Ligi Mistrzów 4 punktami przegrał z zespołem Fryburga szwajcarskim. I to Fryburg po raz pierwszy zagrał w tych elitarnych rozgrywkach. Na pewno jest to reprezentacja nieobliczalna, która walczyła, tak jak już powiedziałem, mocno z Litwą. Wcześniej wygrała także z Włochami. To na pewno będzie łatwiejsze spotkanie, ale nie jest to oczywiście poziom holenderskiej piłki, ale ta koszykówka też tam powoli raczkuje i idzie do przodu. Będą grali na pewno z takimi otwartymi głowami. Nie ciąży na nich żadna presja. Presja jest teraz po naszej stronie, ale myślę, że mamy teraz takich graczy w tej kadrze. Jest Maciej Lampę na tym zgrupowaniu, który ostatnio rzucił 40 punktów w lidze chińskiej. Ja strasznie żałuję, że Maciej Lampę wybrał tę ligę chińską, bo to gracz naprawdę europejskiego formatu, który grał przecież w FC Barcelona między innymi. No, także mamy takich graczy, mamy tam Łukasza Koszarka, który, jak sobie sprawdziłem, opuścił tylko dwa mecze w tych eliminacjach. Mamy AJ Slotera, któremu Mike Taylor bardzo ufa i który ma olbrzymią rolę w tej reprezentacji. Ja myślę, że czekam na ten awans i tak jak wspomniałem, styl mnie średnio obchodzi mnie to, co będzie na końcu dnia.
Jeszcze tylko ostatnie pytanie. Który z tych meczów teoretycznie łatwiejszy, o ile tak możemy powiedzieć? Chorwacja bez tych gwiazd, czy ta, jak to mówisz, nieobliczalna Holandia?
Na pewno łatwiejsze będzie granie u siebie przed własną publicznością, bo ten atut własnego boiska odgrywa olbrzymią rolę w sporcie i na pewno ten mecz z Holendrami jest łatwiejszy, ale ja bym chciał, żeby to już w piątek, żebyśmy mogli te szampany...
I potem na spokojnie w poniedziałek jakaś feta pewnie tam będzie.
Tak, tam Kamil Bednarek będzie śpiewał i Roxana Węgiel, także...
Ciekawie będzie.
Szykuje się tam duża feta, no i ja się cieszę, bo naprawdę jest to świętować, no ale oczywiście, no nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, poczekajmy na ten piątek, czekam na ten mecz z niecierpliwością. cierpliwością. Na pewno jeszcze będę wymieniał jakieś SMS-y za Arkadiuszem Miłoszewskim, naszym trenerem, który jest też trenerem w kadrze. Jestem ciekawy, jak to wszystko wypali, ale jesteśmy w dobrym miejscu.
My też jesteśmy ciekawi, jak to wszystko wypali. Oby wypaliło. Tyle ekspert, Kosma Zatorski. No, trzymamy kciuki za naszą reprezentację. Oby kwestię awansu udało się już przypieczętować w Chorwacji. Ten mecz, przypomnimy, jutro o godzinie 18. Tymczasem to wszystko w tym programie. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński. Do usłyszenia.
Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.